Audycja Epicentrum, 23 stycznia 2018 roku, Byte Eater, wita się z wami serdecznie, drodzy słuchacze. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście archeologami, zajmujecie się technologią, archeologami pracującymi w XXI wieku i prowadzicie wykopaliska jakieś sprzed 1000 lat, znajdujecie dysk twardy, magnetyczny, taki jakich już się od dawna nie używa. Odczytujecie z niego dane, no i patrzycie, tam są jakieś zera jedynki, czy w wyświetlaniu szesnastkowym jakieś cyferki, literki. Ale co to w ogóle znaczy? Co to jest? Czy to był kawałek nagrania dźwiękowego? Czy to było zdjęcie? Czy to był jakiś może tekst tylko zapisany w jakimś kodowaniu dziwnym? No, nie wiecie tego. Podobne wrażenie mogliście mieć całkiem współcześnie w XX czy w XXI wieku, jeżeli kiedyś otworzyliście nieopatrznie w edytorze tekstu plik wykonywalny, na przykład z rozszerzeniem EXE, wówczas w środku. No, pomyśleliście sobie, jak nie jesteście informatykiem, to może informatycy rozumieją takie rzeczy, no niewiele, tak? No bo jednak nie jesteśmy komputerami, nie mamy w oczach tego wszystkiego, co komputer ma w krzemie. Natomiast z takich informacji, które no są danymi, ale nie wiem jakiego rodzaju danymi, jak je w ogóle zinterpretować. Po to, żeby móc z nich zrobić należyty użytek, musimy coś o samych danych wiedzieć, czyli mieć jakieś dane o danych. Nazywa się to metadane, czyli właśnie dane o danych. I służy wielu pożytecznym, jak podałem ze chwilą na przykładzie, celom, ale także jeżeli nieświadomie jakieś metadane udostępniamy, jeżeli zależy nam na tym, żeby informacji o naszych danych i o nas samych inni gdzieś, gdzie publikujemy informacje, dane nasze, ludzie nie poznali, a razem z nimi są metadane, których często nie widzimy i nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, że one tam mogą być, no to wtedy możemy się narazić na pewne niebezpieczeństwo, deanonimizację na przykład, czy też ujawnienie jakichś wrażliwych informacji. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Dowiecie się tego ode mnie w pewnym stopniu, a w pewnym, i to myślę, że większym, od gościa, który dzisiaj wystąpi, którego zaprosiłem, a kryje się on w internecie pod pseudonimem Potrzeba 19. Jest to programista, haker, specjalista od cyberbezpieczeństwa, a także od pewnego czasu razem z założycielem Krawcem współprowadzi Nocne Radio. Jest to jedno z radiów, w którym na żywo tę audycję nadaje. Inne to Kontestacja i Enklawa. Tak więc witam cię, drogi gościu, serdecznie na antenie twojej i na pozostałych.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy zgromadzonych przed radioodbiornikami. Witam też słuchaczy ZOFU, którzy odsłuchują ten podcast troszkę sobie później. Tak, dzisiaj porozmawiamy o tych właśnie dziwnych danych, takich można powiedzieć pod spodem, których nie do końca na co dzień, tak jak fajnie było to ująłeś, widzimy. Tutaj ten przedrostek, który pochodzi z greckiego, meta, który można tłumaczyć jako ponad, jako właśnie takie spojrzenie powyżej czegoś w szerszej perspektywie. I gdy mówimy o metadanych, właśnie mówimy o danych. Jeżeli mówimy o metadyskusji, to mówimy o dyskusji na temat dyskutowania. Jeżeli mówimy o metaanalizie, to mówimy o analizie pewnych analiz, próby spojrzenia na to właśnie z szerszej perspektywy, nie właśnie tak bezpośrednio, jak mamy, dajmy na to, plik tekstowy, bo coś nam musi powiedzieć, że ten fragment danych, ten ciąg zer i jedynek jest właśnie tym plikiem tekstowym. On się w jakiś sposób nazywa. On być może w innych formatach też być może ma jakiegoś autora. On ma tam zaszyte informacje, kiedy został utworzony, w jaki sposób został utworzony. Mnóstwo tych ciekawostek pojawi się w dzisiejszej audycji, a także też w dalszej części będę was straszył, moi drodzy, ponieważ z jednej strony chcemy wam opowiedzieć o tym, o metadanych, na które macie wpływ, które są bardzo pożyteczne, które pomagają nam katalogować to, co się znajduje na naszych twardych dyskach, czy pomagają nam przykładowo też poprawnie wyświetlać obrazy, jeżeli mówimy o profesjonalnej fotografii, ale też będę was straszył metadanymi, z którymi nie mamy absolutnie, nie możemy nic z nimi zrobić, czyli metadanymi, które ma na nas między innymi NSA i inne agencje, które bardzo chętnie nas podsłuchują i jak to dość ckliwie ujęły po tym, jak Snowden się rozprął ze swoimi historiami na temat szpiegostwa w internecie, że to przecież tylko metadane. Zastanowimy się właśnie, czy to faktycznie to tylko metadane i tak nie do końca jest się czego bać, czy może sprawa jest odrobinkę poważniejsza.
Tak, więc tutaj jak najsłuszniej podałeś etymologię. Z ciekawostek związanych z tym przedrostkiem podam jeszcze, że jest metafizyka oczywiście. No i niektórzy interpretują to zgodnie ze znaczeniem przedrostka, natomiast jest też teoria, że po prostu u świętego Augustyna na półce były książki z fizyki, a za nimi pewne inne książki, no i on to nazywał metafizyka jako stojące za fizyką i tak już zostało. No to zacznijmy może od postraszenia jedną rzeczą. No taki klasyczny schemat jest powiedzmy taki, że wiedzą firma, która jest operatorem twoim telefonicznym, a w związku z tym też rząd, bo oni mają obowiązek przez, w zależności od jurysdykcji, ileś lat utrzymywać metadane na temat wszystkich połączeń, jakie się odbywały. Teraz też nie bardzo idzie mieć numer, który jest nieprzypisany do osoby. Jest obowiązek też w Polsce od roku z kawałkiem rejestracji. Od około roku rejestracji kart SIM nie da się już kupić takich no, z oficjalnych źródeł, które by działały bez podania swoich danych osobowych sprzedawcy autoryzowanemu. No więc wiedzą na przykład, że zadzwonił do nas lekarz, a następnie dzwonimy do naszej powiedzmy ubezpieczalni, a potem do prawnika. No i nie wiedzą, o czym była mowa, ale wiedzą, że byliśmy tam i zamówiliśmy, no, że ten lekarz to na przykład jest kardiolog, tak? No to mogą się domyślić, o czym była rozmowa, nawet jeżeli nie mają same tylko metadane, jeżeli treść, na przykład prawo im nie pozwala na zaglądanie bez nakazu sądu do treści, czy też treść nie jest nawet w ogóle zachowana.
Ja zaś odrobinkę tutaj uspokoję, ponieważ rząd czy służby powszechnego przymusu nie mają dostępu do tych metadanych, to dostawcy internetowi, dostawcy usług komunikacyjnych mają obowiązek istotnie przechowywać te wszystkie metadane przez czas jednego roku od ich wystąpienia, od ich pojawienia się. Natomiast żeby dostać się, to żeby jakaś służba, czy to właśnie prokuratura, czy policja, ona musi zapytać o to, o konkretną osobę właśnie w tym okresie, kiedy te metadane są dostępne i dopiero wówczas na ten wniosek nasz dostawca sobie dopiero będzie mógł udostępnić te dane. To nie jest tak, że rząd czy policja jest w stanie sobie zrobić, dajmy na to, backup tego wszystkiego, co się dzieje, swoją własną kopię i zażądać wszystkich metadanych od wszystkich dostawców. To za każdym razem musi być osobne podanie, które dokładnie wskaże, jakich danych potrzebujemy. Co istotne, takie podanie nie musi zawierać powodu, dla którego chcemy te dane, dla którego ta prokuratura na przykład chce te dane pobrać, natomiast musi być wskazane, że przykładowo potrzebujemy, musi być podane, co potrzebujemy i z jakiego okresu czasu, czyli że przykładowo chcemy poznać, z czym łączył się komputer Byte-Eatera w dniu dzisiejszym między 21:30 a 23:00 i wówczas taką listę połączeń wraz z ilością przesłanych danych, bo to też są metadane. Tutaj bardzo może się okazać właśnie, ta definicja może być bardzo rozmyta, ponieważ jest wiele standardów metadanych i bardzo nie do końca sobie zdajemy sprawę, jak wiele tych metadanych potrafi być. I dopiero kiedy właśnie prokuratura czy policja się zgłosi do operatora Byte-Eatera, to wtedy dopiero operator udostępni taką informację, więc odrobinkę tutaj uspokajam, dopóki nie nadepniecie komuś na odcisk, to zasadniczo raczej będziecie bezpieczni. Natomiast z drugiej strony może być tak, że prokuratura się zgłosi i prosimy o adresy IP wszystkich użytkowników z państwa sieci, którzy między godziną 21:00 a 21:15 połączyli się z siecią Tor, z siecią anonimizującą i wówczas może się okazać, że też trafimy na tacę.
Tak, no to ja na takim powiedzmy przykładzie, żeby uzmysłowić, co może wchodzić w skład metadanych na temat często spotykanego kawałka danych, jakim jest nagranie, z którymi macie do czynienia. Jeżeli nie słuchacie tylko na żywo, tylko czasem też z nagrania, wówczas pewnie słuchacie czy to przez stronę, czy któregoś z radiów, czy ściągając sobie w jakiejś aplikacji do odsłuchu podcastów, czy ręcznie sobie ściągając, korzystacie z pliku MP3. No i taki plik, co on ma, gdy chodzi o metadane? Bo dane w nim to oczywiście jest ten dźwięk, to jest to, co teraz słyszycie, co jest nagrywane, co będzie później opublikowane. Natomiast metadane to jest sama nazwa pliku i rozszerzenie, to jest jego długość dźwięku w nim zawartego, to jest wielkość tego pliku, data jego utworzenia, data modyfikacji, data ostatniego dostępu, zwykle takie trzy rzeczy systemy operacyjne pamiętają. Również są to dane, które sam format MP3 przewiduje, no informacja w ogóle, że to jest dźwięk i że w formacie MP3 zapisany, to zwykle jest w nagłówku pliku, to często jest powiązane z rozszerzeniem, ale rozszerzenie moglibyśmy zmienić, a i tak no, różne sprytne programy byłyby w stanie, widząc te znaczki w środku, które w ten edytor tekstu by nam wyświetlił, gdybyśmy to otworzyli w nim, jest w stanie po takich magicznych, tak zwanych różnych liczbach czy no, prologach, nagłówkach, dojść
tak,
do tego.
Pierwsze co cztery tam jest. Bajty większości istniejących formatów plików definiują jego format, więc nawet jeżeli sobie zmienimy rozszerzenie pliku JPG na DOTS, to wtedy jest dość duża szansa, że system operacyjny będzie w stanie rozpoznać, że ktoś tutaj popełnił jakąś dziwną literówkę i mimo wszystko otworzy nam JPEGa.
Tak, i również sam standard MP3 przewiduje, że można tam w pewnym stowarzyszonym w nim standardzie ID3 zawrzeć pewne dodatkowe metadane specyficzne już właśnie dla nagrań dźwiękowych. No i jest to, no ja tak standardowo wpisuję tutaj, oczywiście to jest rozszerzalny standard, można własne pola definiować, które dotyczą jakiegoś podziału na albumy, na coś tam jeszcze, ale z takich standardowych jest to rok nagrania, jest to numer nagrania w ramach jakiegoś cyklu, czyli numer w tym przypadku odcinka podcastu, to będzie bodajże tym razem 74. 74 to jest odcinek Epicentrum, jeśli dobrze pamiętam. Potem jeszcze sprawdzę oczywiście przed wpisaniem tych metadanych i publikacją. Nazwa albumu, czy też cyklu, w tym przypadku będzie to Epicentrum. Również tytuł odcinka i opis, takie podsumowanie, czyli taki dłuższy niż tytuł, rozwinięty może w jedno zdanie, w dwa zdania, o czym to w ogóle jest. Wykonawca także. No, jeżeli to by była piosenka, to by był ktoś, kto śpiewa. Jeżeli ktoś gada, no to będę ja, który gadam. Chyba nic nie zapomniałem z tych podstawowych właśnie danych, które się wpisuje.
Współcześnie jeszcze dodałbym miniaturkę graficzną, którą możemy sobie osadzić właśnie w pliku MP3, która przykładowo nam się wyświetli, jeżeli sobie otworzymy to na naszym telefonie komórkowym i zamiast zwykłej głupiej ikony odtwarzacza będziemy mieli miniaturkę Radia Epicentrum, czy na przykład okładkę albumu, jeżeli to jest zakupiony album jakiegoś wykonawcy.
Również, tak. To jeszcze dla kompletności dodam, skoro już ten przykład tak wyciągamy, obracamy na wszystkie strony, że oprócz tego, że jest to dźwięk w formacie MP3, to również metadaną jest to, że jaki konkretnie wariant MP3, mianowicie stereo i to joint stereo, czyli że jest dźwięk dla jednego kanału oraz różnica między kanałami zakodowana osobno, co pozwala na lepszą jakość niż gdyby niezależnie była informacja o dźwięku z obu kanałów, jeżeli prawego i lewego do stereo, bo jeżeli właśnie mamy taką sytuację, że tam leci coś podobnego, no a zwykle tak jest, w prawym i w lewym uchu, że to jest podobne, no to wtedy różnica tego ma średnio mniejszą amplitudę, w związku z tym można ją dokładniej zakodować, używając tyle samo bitów lub używając mniej bitów, no podobną jakość uzyskać jak przy kodowaniu osobnym. Jak również to, czy ten bitrate, tak, czyli to ile bitów na sekundę jest używanych tego dźwięku, kilobitów nawet, to czy to jest zmienne, stałe i w jaki sposób zmienne, jeżeli zmienne. No w tym przypadku będzie stałe 128, tak standardowo tutaj stosujemy. No a także, no i właśnie ile ich będzie, czyli 128.
No i tak, to już ale chyba tutaj w ogóle też wszystko. Warto... Tak, ale tutaj też warto zaznaczyć, że wchodzimy w pierwszy krok pożytecznych metadanych, ponieważ w zamierzchłych czasach internetu, kiedy zdarzyło się, że jakaś tam MP3 nam się nie do końca dobrze ściągnęła, czy jakiś film nam się krzywo ściągnął, to ze względu na bardzo dużą kompresję danych w tych formatach wideo i audio stosowanych w internecie, mając taki surowy plik, który nie był do końca dociągnięty, zwykły odtwarzacz nie był w stanie sobie poradzić z jego naprawą, natomiast dzięki właśnie tym metadanym była możliwość właśnie odtworzenia przynajmniej tej faktycznej części, którą nam się udało pobrać, jak również współcześnie się to przydaje, że jeżeli wrzucamy taką 2 czy 3 godzinną MP3 do naszego odtwarzacza, to nasz, dajmy na to, troszkę słabszy telefon komórkowy nie musi przeczytać od razu wszystkich bajtów całej treści, tylko widzi, ok, czyli to ma 3 godziny, 2 minuty, więc tutaj mogę już sobie wszystko poustawiać i te dane są zwyczajnie pod ręką.
Tak, to wielkość tego suwaka, o to jak szybko go należy posuwać, gdy no, po to, żeby przewijać. Potem, jak zna też długość i przeskoczymy na przykład do środka, no to on obliczy sobie mniej więcej, od którego momentu pobrać, wysłać żądanie do serwera, żeby od tego momentu tam dociągnął kawałek, jeżeli to jest taki format, który pozwala na odczyt właśnie random access, czyli odczyt od dowolnego miejsca. No, ale takie coś już było też, gdy chodzi o samą ten bitrate, szybkość odtwarzania, to też wspomnę, że było już nawet w analogowych technologiach bez komputerów. Na przykład jak kupowaliście, może dalej kupujecie, bo teraz jest na to znowu moda w niektórych gatunkach muzyki, zwłaszcza płyty gramofonowe, no to zwykle są dwa rodzaje, takie większe i takie mniejsze, ale nie zawsze wielkość świadczy o tej metadanej. Metadaną jest mianowicie to, czy należy ją odtwarzać na gramofonie z ustawieniem 45 czy też 33 obrotów na sekundę, na minutę. Tak, na sekundę to tak, by trochę, tutaj... tak, no jak się złe ustawienie, to albo będą takie grube, takie właśnie dźwięki, albo będzie jak w Kingside, czyli odwrotnie.
Tak, tutaj też warto troszkę zajrzeć do historii metadanych. Nie jest szczególnie długa, mianowicie pierwszymi sensownymi metadanymi, o których możemy mówić, są karty biblioteczne, które właśnie opisują autora, tytuł, wydawnictwo, rok wydania i tak dalej. No i gdzie ta książka się w tej wielkiej, wielkiej bibliotece znajduje. No i to też był taki przykład, taki ustandaryzowany format metadanych. Jakiś taki wyciąg z tego, co się znajduje w tej książeczce, żeby później przyspieszyć samą procedurę dostępu do tych danych, na których właśnie nam zależy, żeby je wyciągnąć. Także, żeby nie było, dzisiaj będziemy dużo straszyć, ale metadane ogólnie są spoko. Ułatwiają nam życie i sprawiają, że komputery chodzą dużo szybciej.
Tak, to skoro mówisz o tych danych bibliotecznych, jak najbardziej słusznie, to oczywiście w czasach informatyzacji wszystkiego jest jedna z pierwszych dziedzin, które zostały bardzo gruntownie pod względem właśnie metadanych zinformatyzowane. Nawet przed wynalezieniem jeszcze relacyjnych baz danych, bibliotekoznawstwo, jeżeli ktoś by z was rozważał studiowanie takiego kierunku, bo lubi książki, bo jest takim humanistą, to może się nieźle zadziwić, poszedłszy na te studia, bo tam się okazuje, że to bardzo ścisłe rzeczy tam bywają i takie bliskie informatyki nieraz. I na przykład takim standardem właśnie, gdy chodzi o publikacje wszelkie, zarówno papierowe, jak też elektroniczne, no ale takie powiedzmy do czytania przez człowieka, a nie tylko dla komputerów, to jest DCIM, czyli Dublin Core Metadata Initiative. To Irlandczycy zrobili, znaczy nie tylko Irlandczycy, ale właśnie jak sam nazwa wskazuje, Dublin Core, w Dublinie ten standard no, opublikowano. Dublin Core jest to taka właśnie ontologia, czyli schemat metadanych, tak? To znaczy opis świata, opis rzeczy, natury rzeczy w pewnej dziedzinie. No w tym przypadku tymi rzeczami są no, głównie te publikacje, ale także takie byty istniejące w tym świecie, w tej samej dziedzinie dyskursu, co publikacje, mianowicie na przykład autorzy, wydawnictwa, no i pewne właśnie dane i powiązania między danymi, jak na przykład powiązania z krotnościami, że każda publikacja powinna tam mieć jednego lub więcej autorów, no i tak dalej. Też również są zawarte w takiej ontologii i teraz dane dane, również to, które dane są obowiązkowe, na pewno ich oczekujemy, żeby musiały się takie dane pojawić, a które opcjonalne. No i teraz jak mamy jakiś zestaw metadanych, to możemy je walidować, sprawdzić, czy one odpowiadają założonej ontologii, założonym standardom, w których no, według odpowiedniego standardu, w którym ta ontologia jest zdefiniowana. I możemy też na tym oprzeć jakieś automatyczne wnioskowanie, tak? No bo jeżeli mamy różne metadane o różnych bytach, no to teraz może taki agent inteligentny, niekoniecznie używający sztucznej inteligencji, być może używający po prostu takich reguł wnioskowania, takich jak systemy bazodanowe z jakimiś właśnie regułami, że coś wynika z czegoś, coś da się z czegoś, czy to obliczyć, czy to wywnioskować przez połączenie, no to mogą być różne dane, których są nawet różne ontologie i jest pewne mapowanie ich, że coś u ciebie znaczy to samo, co u mnie jakieś inne pojęcie. Ale taki agent właśnie mając dostęp do tych informacji może nam no, wywnioskować coś, czego zwykła operująca na tekście po prostu wyszukiwarka, jak na przykład Google, czy DuckDuckGo, czy Bing, no, nie wykmini, bo ona operuje właśnie tylko na tekście, na statystykach, na jakichś właśnie bajesowskich zależnościach ewentualnie, natomiast nie na sensie, na tym, co te dane tak naprawdę znaczą, czyli co o nich mówią ich metadane.
Tak, tutaj akurat mi się wydaje, że to może nie jest do końca interesujące aż tak bardzo, tak przynajmniej z mojej perspektywy, ponieważ pozwala nam na przeprowadzenie pewnej analizy, jeżeli chodzi o podstawowe dane. Tutaj pewnie troszkę czasu poświęcimy metadanym przede wszystkim zawartym w zdjęciach, tak, i te wszystkie informacje dodatkowe, które mogą się przydać, które mogą zostać wykorzystane przez służby, ale koniec końców jednak się okazuje, że jednak potrzebujemy wsparcia technologii, żeby przykładowo zaklasyfikować. Już istnieją jak najbardziej od paru lat algorytmy, które są w stanie zaklasyfikować, dajmy na to, nasz komentarz na Facebooku i scharakteryzować jego nacechowanie emocjonalne. Czy jesteśmy wściekli, czy jesteśmy agresywni, czy komuś wchodzimy w tyłek i tak dalej. Co może posłużyć do późniejszego sprofilowania naszej postaci, do zweryfikowania. Co więcej, istnieje taka dziedzina, która się nazywa stylometria, która ma za zadanie wyszukiwanie podobieństw w stylu pisania. I dzięki stylometrii właśnie jest możliwość, jeżeli sobie, nie wiem, występujemy na kilku różnych forach pod różnymi nickami, nawet piszemy z różnych adresów IP i tak dalej, ale wykorzystujemy pewne określone słowa kluczowe, które nie są szczególnie powszechne. Przykładowo zawsze na forum zaczynamy wpis od słowa huza, no to wtedy może się okazać, że ktoś doda 2 do 2 i jeżeli piszemy huza na forum dla programistów i tak samo rozpoczynamy nasze ogłoszenia o sprzedaży uranu czeczeńskiego, no to jednak ktoś się tym zainteresuje i zauważy, że może za tym stać ta sama osoba.
No właśnie, to powiedz mi, bo ty jesteś właśnie od tego specjalistą, skoro do tego przeszliśmy. Czy jakie znasz takie typowe oraz spektakularne, bo to są dwa różne rodzaje, przypadki deanonimizacji z użyciem metadanych kogoś, kto właśnie no, robił coś w internecie, co chciałby, żeby nie odkryto, że on to robił.
Wiesz co, no tutaj większość tych przykładów już została wielokrotnie omówiona. Dread Pirata Michael, mam nadzieję, że tego nie słyszał, który popełnił chyba wszystkie możliwe błędy. Osoba, która utworzyła Silk Road, nielegalny market, na którym wymieniano się bronią, na którym wymieniano się narkotykami, który popełnił formalnie każdy możliwy błąd, jaki tylko chyba mógł popełnić, no ale coś konkretnego udowodnił. To też współcześnie mi się wydaje nie do końca ciekawe, natomiast chciałbym wam opowiedzieć w roku 2016 dwóch studentów z Harvardu udowodniło na podstawie 223 tysięcy zdjęć narkotyków z dark marketów, udało im się ustalić dokładny adres zamieszkania 229 dealerów narkotykowych, ponieważ oni zapomnieli o tym, że jeżeli robią zdjęcie telefonem komórkowym, który jest wyposażony w chip GPS, może się okazać, że lokalizacja tego zdjęcia zostanie zawarta właśnie też w metadanych, co jest jedną z cech standardu metadanych w grafice. I tutaj
na
właśnie
podstawie
ta...
urządzenia GPS, tak, które jest w urządzeniach robiących zdjęcia, choćby w telefonach komórkowych, takie dane są dostępne aplikacji, która robi zdjęcia i zapisuje je w związku z tym, oznakowując je takimi też między innymi metadanymi. To jest zazwyczaj w standardzie EXIF, który właśnie w JPG czy w innych formatach graficznych no, towarzyszy im.
Tak, dokładnie. I tutaj, żeby pokazać wam skalę problemu, oj, mój nick jest zajęty na czacie kontestacji, moje wszystkie niki są zajęte na czacie kontestacji, no to wrzucę tylko na nocne radio, niech ktoś przeklei. Wiem, gdzie mieszka wasz kot, I know where your cat lives.com, czyli strona, która zbiera sobie z internetu zdjęcia kotów i wyciąga z nich metadane dotyczące lokalizacji GPS, na podstawie której można ustalić, gdzie ktoś mieszka, zobaczyć mniej więcej w tle zdjęcia kota, co jest tam fajnego w mieszkaniu, może warto tutaj odwiedzić pod osłoną nocy i uzbrojonym w broń półautomatyczną, żeby zajrzeć do takiej osoby. Także ten problem jest jak najbardziej poważny, tak? Tu nie chodzi nawet o to, czy handlujecie tym uranem, czy narkotykami, czy bronią, czy czymkolwiek innym. Nawet jeżeli zwyczajnie sobie wrzucacie zdjęcia na Facebooka, czy Instagrama, może się okazać, co prawda większość już portali automatycznie zaczyna czyścić te najbardziej wrażliwe metadane ze zdjęć właśnie ze względu na to, że problem parę lat temu został bardziej zauważalny, no i ze względu na nieświadomość ludzi było to czyszczone, no ale do dnia dzisiejszego mamy jednak bazę kilkuset tysięcy kotów na całym świecie, gdzie możemy po prostu przyjść, pogłaskać i nawet stwierdzić, jak ten kot się nazywa, bo bardzo często właśnie w tym poście taka informacja została zawarta. Jeżeli chodzi jeszcze o bardziej spektakularne wpadki, to między innymi warto przypomnieć historię bodajże irackiego terrorysty. No, jeszcze tutaj można powiedzieć o rosyjskich żołnierzach, którzy stacjonowali na terenie Ukrainy, wrzucali sobie zdjęcia i z metadanych by można było udowodnić, że w rejonie Donbasu jak najbardziej byli Rosjanie, a nie żołnierze ukraińscy. Natomiast w 2015 roku terrorysta, który sobie się sfotografował na tle obozu szkoleniowego ISIS, na podstawie analizy fotografii udało się właśnie zlokalizować konkretny budynek, po czym zwyczajnie zbombardować to. No i niestety zamiast zabawy się okazało, że dostali napalm. Więc to są takie główne i można powiedzieć najbardziej powszechne problemy. Jeszcze jedna taka ciekawostka, też troszkę z takiego waszego prywatnego życia, bo zakładam, że mało kto z was jest terrorystą. Jeden z kolesi, który prowadzi program Pogromcy Mitów, znany tam, nie wiem, z Discovery czy z National Geographic, pewnego dnia na Twittera wrzucił zdjęcie swojego nowego Jeepa bodajże, no i po 15 minutach już tłum fanów pod jego drzwiami zaczął rosnąć, bo właśnie zapomniał usunąć metadanych, które zawierały jego dokładny adres na tym zdjęciu. Ale tutaj też warto odrobinkę odkłamać, bo jest taki powszechny właśnie duży strach przed metadanymi. Przede wszystkim musimy wiedzieć, po co to robimy. Jeżeli coś robimy publicznie, jeżeli jakąś fotkę wrzucamy publicznie, no to warto powiedzmy choć troszkę o to zadbać. Jeżeli robimy coś nielegalnego, czy robimy coś, co nie chcielibyśmy, żeby się służby dowiedziały, to może być jakaś tam działalność aktywistyczna, może to być jakaś tam działalność rewolucyjna, która koniec końców może być dobra, ale może się jakimś służbom nie spodobać. No to warto o tym pomyśleć. Natomiast metadane, które znajdują się w pliku graficznym, mogą zawierać między innymi informacje o profilu kolorów, który ma nasz aparat fotograficzny, dzięki czemu jeżeli załadujemy to do Photoshopa, to wówczas będziemy mieli dużo bardziej naturalne odwzorowanie kolorów na ekranie, no i później oczywiście w wydruku i tak dalej, czy nawet takie pierdoły jak to, czy aparat był trzymany normalnie, czy pod kątem 90 stopni, tak, żeby ten obrazek został poprawnie wyświetlony. I jeszcze jedna istotna rzecz tutaj, co prawda nie chcę podawać konkretnej osoby, ale od czasu do czasu możecie się spotkać z tym, że ktoś gdzieś wrzuca zdjęcie przykładowo swojej karty kredytowej. Wiemy, że to jest głupie, wiemy, że to jest kretyńskie, no ale jesteśmy mądrzy, otwieramy Gimpa, czy otwieramy sobie Photoshopa, zaznaczamy numer tej karty kredytowej, no i tam sobie zamazujemy na czarno. Problemem jest to, że format JPG pozwala na to, żeby zawrzeć właśnie w formie metadanych miniaturkę, która będzie się nam, która będzie wykorzystywana do tego, żeby ją wyświetlić w naszym podglądzie plików. I widziałem całe mnóstwo przykładów, gdzie ktoś wrzucił właśnie albo swój dokument tożsamości, albo właśnie kartę kredytową czy kartę debetową.
Albo QR kod Bitcoina, klucz prywatny.
Było wszystko zamazane, natomiast w miniaturce już tak zamazane nie było i spokojnie dało się z tego wyciągnąć faktyczne dane. I tutaj też jeszcze chciałbym uczulić na jeszcze jedno, ponieważ bardzo dobrze, Bajt, właśnie na samym początku zaznaczyłeś, że nazwa pliku czy data powstania tego pliku jest również metadaną. Więc nawet jeżeli sobie poczyścimy wszystkie exify, są do tego stosowne narzędzia, tutaj pewnie za chwilkę o tym sobie odrobinkę wspomnimy, natomiast nawet jeżeli wyczyścimy wszystkie exify, ale zaczniemy wrzucać właśnie pod nazwą DSC IMG 12345, 12345, 6 czy 1, 2, 3, 4, 7 na różne serwisy pod różnymi tożsamościami, może się okazać, że ktoś zauważy, że przykładowo mamy taką samą rysę na obiektywie albo jeden taki wypalony piksel i te nazwy plików są tak po kolei i można dzięki temu powiązać te fakty. Tutaj wychodzimy bardzo szeroko poza te standardy metadanych, takie jak formaty ID wersji trzeciej i kolejnych, czy właśnie standard EXIF, które mówią, że możesz sobie wrzucić tutaj coś zgodnie z własną wolą, ale jeżeli komuś bardzo zależy, to wówczas do analizy tych metadanych zaprzęga swój mózg i taki durny, wypalony piksel na matrycy naszej lustrzanki może się okazać naszą kartą, naszą przepustką do więzienia.
Tak, tutaj ja dodam dwie ciekawostki. Znaczy, jedna jest taka, że jeżeli już cię identyfikują jacyś paparazzi, zrobią ci zdjęcie i tak dalej i ty chcesz, żeby tego nie było w internecie, to im bardziej się starasz, żeby tego nie było, to co już raz było, to już tym bardziej będzie, a wręcz nadasz temu sławy. To jest tak zwany efekt Streisand. Barbara Streisand, jej dom sfotografowano na wybrzeżu nad klifem, no i zażądała oczywiście bardzo z wielkim oburzeniem, żeby to usunąć, no i nawet jeżeli usunięto stamtąd, skąd zażądała, to oczywiście kopie zyskały popularność większą niż które zdążyli ludzie zrobić, niż by w ogóle na to ktokolwiek zwrócił jakąś większą uwagę, gdyby ona właśnie rabanu o to nie podniosła. Natomiast także użyto mózgu jak najbardziej w zlokalizowaniu tego, co aktor Shia LaBeouf zrobił taki happening antytrumpowy, mianowicie na ścianie pewnego muzeum w już zapomniałem jego nazwy, umieścił napis He will not divide us, właśnie dotyczący Donalda Trumpa. No i tam ludzie robili sobie jakieś takie selfie trolujące na tle tego. No a więc zostało to przeniesione na jakieś właśnie odludzie z flagą i z kamerą, która dokonywała właśnie transmisji na bieżąco w internecie właśnie tego napisu. No a ludzie i tak byli to w stanie zlokalizować przy użyciu różnych mądrych sztuczek. W większości nie metadanych, co prawda, ale...
Tak, gwoździem do trumny tej sytuacji była analiza ruchu lotniczego i smug pojawiających się za samolotami, które były widoczne na tle tego, na niebie, dzięki czemu udało się właśnie ustalić, że trwało to parę dni, co prawda, natomiast udało się jednoznacznie ustalić lokalizację. Bardzo konkretna osoba tam pojechała, no i zrobiła odrobinkę rabanu. Jeszcze w kwestii efektu Streisand chciałbym...
Z koszulką z żabą Pepe, tak?
Tak. Natomiast jeszcze wracając do kwestii tego, że coś, co zostało wrzucone raz do internetu, wiesz co, widziałem kiedyś kampanię, taki krótki filmik reklamowy ze Stanów Zjednoczonych bodajże, który był właśnie skierowany do młodzieży w wieku licealnym, gdzie właśnie jakaś tam dziewczyna sobie zrobiła, nie wiem, zdjęcie, jak tam się całuje z chłopakiem czy coś takiego, wywiesiła to na taką korkową tablicę i potem każdy podchodzi do tej tablicy i sobie bierze to zdjęcie, a to zdjęcie cały czas zostaje i ona później próbuje to ściągnąć, a to zdjęcie cały czas zostaje. Także, moi drodzy, no tutaj należy się po prostu cztery razy zastanowić, ponieważ raz wrzucone dane, no naprawdę można mieć farta, no ale po co ryzykować? Warto jednak tutaj wyjść z założenia, że jeżeli coś raz trafiło do internetu, zostało tam zarchiwizowane i zostanie u kogokolwiek w formie skopiowanego pliku na dysku na zawsze.
Tak, a tymczasem tutaj czeka na udzielenie głosu słuchacz, który się do nas dodzwonił. Jest to Jacek Welblacha, tak więc witamy Cię i o co się nas chcesz zapytać?
Dobry wieczór. Pytań mam kilka związanych z różną tematyką i jakby w różnych stronach ode mnie będą skierowane. Raz to będzie bardziej, że tak powiem, pytanie skierowane do ciebie, raz to będzie pytanie bardziej skierowane do potrzeby, a będą też takie pytania, które będą skierowane do was dwóch. Powiedzmy, że ja jestem terrorystą, tak? O co niektórzy słuchacze mnie podejrzewają, że jestem takim radiowym. Że jestem takim radiowym terrorystą, tak?
Zejdź z metapoziomu. Wiem, że o metadanych dzisiaj, ale niemniej jednak.
Przechodząc do szczegółów, tak? I jako terrorysta nauczyłem się używać takim, powiedzmy, że jestem takim początkującym terrorystą, nauczyłem się używać takich narzędzi typu TrueCrypt, czy też obecnie VeraCrypt, tak? Nie jestem w stanie, że tak powiem, nie nauczyłem się jeszcze tego, nie jestem w stanie szyfrować całego swojego dysku, ale gdzieś tam te newralgiczne dane szyfruję w takich kontenerach tworzonych przez TrueCrypt czy przez VeraCrypt. I teraz pytanie, bo to jest rzecz, której ja nie wiem, zarówno w Windowsie, nie wiem jak to wygląda na Macu, zarówno w Windowsie jak i w Linuxie jest takie miejsce, które dla systemu spełnia funkcję cache'ującą. Tak wynika gdzieś tam z mojej wiedzy, jeżeli tutaj popełniam jakieś faux pas, to mam nadzieję, że panowie mnie poprawicie. W Windowsie jest page file sys, a w Linuxie jest tak zwana partycja swap.
Czy no, różnie to może bywać, jesteście, to może być czy jest, wymiany też, ale tak.
Tak, ale czy jesteście w stanie powiedzieć gdzieś tam z własnej praktyki, czy może z teorii, na podstawie własnych zainteresowań, bo IT to też hobby, tak? Czy jesteście w stanie powiedzieć, jak wiele z czegoś takiego da się odzyskać? No bo powiedzmy tak, że któregoś dnia przychodzi do mnie CBS, tak? Zabiera mi cały sprzęt, tak? No i oni nie są w stanie, że tak powiem, nic ustalić. Ja im nie chcę podać hasła, tak gdzieś tam no przypinają mnie do muru, ale ja mówię, że nie ma takiej opcji, ja nie pamiętam, wymyśliłem to kiedyś, hasło ma 340 znaków, nie jestem w stanie w żaden sposób tego odtworzyć. Teraz pytanie, czy oni na podstawie funkcji cache'ujących systemu będą w stanie coś takiego odtworzyć? Co więcej, czy będą w stanie na podstawie poszlak, czyli właśnie w sumie takich metadanych, na przykład oprogramowania, które jest zawarte w dysku twardym, czy będą w stanie cokolwiek ustalić, czy właśnie z takich rzeczy, po których no, byśmy się nie spodziewali, tak, że tam no, jakiekolwiek znaczące ślady mogą istnieć, czy z takich rzeczy da się coś wydusić, jak sok z cytryny? To jest moje pierwsze pytanie.
Tak, to znaczy po pierwsze, tutaj mówiłeś o tym patchfile'u i partycji wymiany, to jest przedłużenie pamięci RAM, tak? Także tutaj bardziej się skupmy na samej pamięci RAM, do patchfile'a sobie za chwilkę dojdziemy, natomiast istotnie tak, jeżeli mamy jakikolwiek mechanizm szyfrowania, czy to właśnie będzie VeraCrypt, czy to będzie BitLocker, czy to będzie FileVault, jaki jest na Macach, czy właśnie partycje L, nie pamiętam nazwy, ale jakoś na L w Linuxach, które właśnie dają ci to natywne szyfrowanie, to jeżeli pracujesz przed komputerem, który jest odszyfrowany, to znaczy, że gdzieś w pamięci tego komputera musi istnieć w sposób odtwarzalny coś, co potrafi odszyfrować ten komputer, więc jeżeli o 6 rano usłyszysz pukanie taranem do drzwi, to pierwsze co, to rzuć się do swojego komputera i wyrwij z niego kabel zasilający, a jeżeli masz laptopa, to wyjmij z niego również baterię, ponieważ tak długo jak on chodzi, to z tej pamięci można to wyciągnąć. Systemy operacyjne starają się, żeby to nie trafiło do tego pliku wymiany, czy właśnie do tej przestrzeni dyskowej, ponieważ jeżeli to trafi do przestrzeni dyskowej, no to ewentualnie jest szansa na to, że po wyrwaniu tych kabli jeszcze ten klucz deszyfrujący będziemy w stanie wyciągnąć, więc zasadniczo na samym początku, no to pozwoli na to pozwoli nam na zabezpieczenie się przed odszyfrowaniem takiego całodyskowego czy całokontenerowego zasobu. Oczywiście dopóki nie trafisz na NSA czy CIA, które nie będzie przebierało w środkach, połamie ci nogi, wydłubia oczy i prędzej czy i takim podasz to hasło, tak? Natomiast z drugiej strony, czy coś, co by mogło się znajdować, czy w oprogramowaniu dysku i tak dalej, zasadniczo nie. Natomiast tutaj też działa psychologia, ponieważ ludzie są żenująco kreatywni, jeżeli chodzi o wymyślanie sobie haseł, no i może się niestety okazać, że jeżeli popełnimy ten podstawowy błąd i nasze hasło, które jest takim ultimate hasłem, które chroni nasz własny komputer, jest takie samo jak na przykład do Windowsa XP w laptopie, który leży od 5 lat u nas w szafie, no to wtedy mamy troszkę przewalone, więc no tutaj mogę tylko i wyłącznie do kreatywności. Jeżeli tego błędu wam się uda nie popełnić, a to jest naprawdę cholernie trudne, bo zwyczajnie musisz, wymyślając sobie swoje hasło, stwierdzić: okej, dobra, muszę zapomnieć o wszystkim, co myślałem, muszę wymyślić coś, czego nigdy więcej i nigdy wcześniej nie użyłem, nigdy później nie użyłem, i nie zostało to w jakiś sposób, nie może być w żaden sposób skojarzone, no to wtedy mamy szansę, że jesteśmy poniekąd bezpieczni.
Tak, to ja podpowiem, że to się nazywa LUX, czyli Linux Unified Key Setup. Mam to u siebie. Natomiast no, faktycznie to nie są metadane, to są same dane. To znaczy to jest, nazywasz to pamięcią podręczną. To chodzi o to, że pamięć, generalnie pamięć dzieli się na pamięć masową, czyli taką, co jak są pliki sobie na dysku, nawet jak komputer wyłączymy, to tam dalej to jest na dysku, czy na dysku CD, czy na dysku twardym, czy na dyskietce, czy na pendrive'ie. To jest wszystko pamięć masowa. Natomiast pamięć, na której komputer działa, robi na niej jakieś obliczenia, tak, no to to jest to, co on pamięta, do czego procesor ma dostęp, to jest ten RAM tak zwany, czyli Random Access Memory, to jest główny typ pamięci właśnie operacyjnej. I ona zwykle ma to do siebie, że nie przeżywa wyłączenia prądu, chociaż są takie, co przeżywają. I jest znacznie szybszy do niej dostęp, ale jest ona też droższa. W związku z tym twarde dyski możemy teraz mieć, zwykle mają setki gigabajtów, czy nawet więcej w komputerach, podczas gdy pamięci operacyjnej, no mój pierwszy PC miał 4 megabajty, no właściwie mebibajty, natomiast w tej chwili jest to kilka zwykle gigabajtów i no jest to znacznie mniej jednak. No i ponieważ programy no chcą mieć, mają zapotrzebowanie coraz większe na pamięć operacyjną właśnie tą, czyli gdzie przechowują swoje jakieś dane, na których operują jakieś pliki, które mają otwarte, jakieś obliczenia, które wykonują, no to, czy to, co się wyświetla na ekranie też, łącznie z animacjami, no to wówczas czasem się to nie mieści w pamięci. Musiałoby działać to wszystko wolniej, musiałoby być to zapisywane na dysku, w plikach, tak? No więc system operacyjny często bierze to na siebie, to znaczy daje programom, procesom taki widok pamięci, jak gdyby całą pamięć miały dla siebie, ale związane jest to z tym, że jeżeli się rzeczy, które różne programy chcą umieścić w tej pamięci, w niej nie mieszczą, to część taka, którą system przewiduje, że no, będzie przez chwilę może niepotrzebna, no to zgrajmy na dysk po to, żeby zwolnić tą faktycznie tą fizyczną pamięć operacyjną, te kości pamięci, co tam są włożone, żeby w nich było więcej miejsca, żeby mogło to szybciej działać. No i takie przyspieszenie działania jest możliwe dzięki temu, że część dysku, właśnie tą przestrzeń wymiany, co może być plikiem czy osobną partycją, rezerwujemy na to, że tam będziemy zrzucać to, co chwilowo, powiedzmy, nie jest potrzebne, żeby było w samej fizycznej pamięci operacyjnej, ale żeby dla programów było no, raportowane im jako coś, co mają w pamięci operacyjnej. Jeżeli chcą, to mogą do tego mieć dostęp tak jak do zwykłej pamięci. No i w związku z tym, jeżeli dostaniemy się do zawartości takiego pliku, no to wtedy to jest tak samo, jakbyśmy się dostali do zawartości, do kawałka zawartości pamięci. Oczywiście do pamięci łatwiej dostać, o ile oczywiście komputer nie zostanie wyłączony. Dlatego właśnie agenci FBI specjalnie udali, że są małżeństwem, że się kłócą, żeby Ross Ulbricht się odwrócił po to, żeby jeden agent mógł go aresztować, a drugi chwycić jego laptopa, którego miał przed sobą, bez dopuszczenia do jego wyłączenia od prądu, do wyrwania tej wtyczki, czy czegokolwiek, czy naciśnięcia naciśnięcie jakiegoś przycisku, który spowoduje, że no się wyłączy, dysk jest zaszyfrowany, no i w związku z tym utracone by były dane. Są sposoby oczywiście zabezpieczenia przed tym, na przykład można zrobić tak, że jeżeli nie ma żadnego wejścia z myszy lub klawiatury przez minutę, to wtedy automatycznie się komputer usypia i wszystko się szyfruje. Do tego celu też służby mają takie pendrive'y, na których jest program, który symuluje ruszanie myszą, jakieś takie drobne ruchy, jakby ktoś trzymał rękę na myszy. Oczywiście przed tym też się można zabezpieczyć, można na przykład powiedzieć, że jeżeli zostanie włożony pendrive o jakiejś metadanej właśnie na temat tego pendrive'a z kolei, tak? Znaczy na temat przestrzeni na tym pendrive'ie, tak? No to, który nie jest jednym z naszych pendrive'ów, a wcześniej nie wpisaliśmy w komputerze, w konsoli zaklęcia, które mówi, teraz będę wkładał pendrive nie swój, no to wtedy włożenie tego pendrive'a na przykład, że też spowoduje taki proces czyszczenia pamięci, zamknięcia systemu.
Ze swojego podwórka jeszcze chcę tylko zaznaczyć dwie rzeczy, bo z jedną nie do końca się zgodzę, natomiast co do drugiej, czyli tych pendrive'ów u mnie w Macu, porty USB są domyślnie wyłączone, chyba że je włączę z odblokowanej konsoli, ponieważ nawet jeżeli komputer jest zablokowany, istnieje właśnie możliwość podpięcia jakiegoś dziwnego pendrive'a czy urządzenia Thunderbolta, które mi zrobi pod moją nieobecność krzywdę, więc te urządzenia zwyczajnie nawet nie mają prądu, dopóki im nie powiem, że powinny ten prąd mieć. Natomiast jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o to usypianie. Słuchajcie, jeżeli naprawdę komuś podpadniecie, jeżeli właśnie albo sprzedajecie uran, albo planujecie atak nuklearny, czy coś takiego, istnieją dowody na to, że nawet, że można zdalnie odczytać z naszej klawiatury, przez którą oczywiście przepływa prąd, klawisze, które tam są wciskane, no i teoretycznie jakiś taki dostawczak, który będzie stał pod naszym domem z nasłuchem CIA, będzie w stanie odczytać to, co tutaj władowaliśmy w naszą klawiaturę kompletnie bezprzewodowo, badając tylko i wyłącznie zakłócenia pola elektromagnetycznego. Jest to troszkę science fiction w tym momencie, ale zostało to udowodnione i takie eksperymenty zostały z sukcesem przeprowadzone, więc jeżeli będziemy stosunkowo często wprowadzać to hasło, to wówczas jest ryzyko, że ono w jakiś sposób zostanie faktycznie odtworzone. Także raczej polecam wersję, w której zwyczajnie wyrywamy te kable. No, jeżeli robimy coś bardzo, bardzo, bardzo niegrzecznego, no to też dobrze mieć osobny komputer, który nie zawiera baterii, z którym się obchodzi odrobinkę inaczej, no ale to zupełnie inna historia, bo troszkę odbiegliśmy od tematu, więc może przejdźmy do kolejnego pytania.
Tak, mam drugie pytanie. Drugie pytanie jest związane z tym, co jakiś czas temu mnie przeraziło bardziej. To było jeszcze w czasie, że tak powiem, większej ilości produkcji Byteatera odnośnie kryptowalut, a też ostatnio odnośnie jednej produkcji o kryptowalutach potrzeby. To, co mnie przeraziło, to wystąpienie jednego z prelegentów B-Side Security, który pokazywał narzędzia do analizowania systemu bloków w Bitcoinie. Co prawda bardzo prymitywnego, co prawda na razie działającego tylko i wyłącznie z Bitcoinem, nie działającego z innymi kryptowalutami, bo też nie wszędzie tam jest to, że tak powiem, jawne. Gdzie poszczególne adresy portfeli, poszczególne kropki, to o czym się mówi, że Amerykanie i amerykańskie służby nauczyły się tego bardzo dobrze, nauczyły się łączyć kropki, między innymi takimi narzędziami jak Maltego, gdzie właśnie poszczególne adresy Bitcoin, oprogramowanie w pełni automatyczne z interfejsem graficznym dla użytkownika było w stanie skojarzyć poszczególne portfele, charakterystykę transakcji między nimi. Jaka jest wasza wiedza? I tutaj jakby mam świadomość tego, że jest to bardziej skierowane pytanie do ciebie, Byteater. Jaka jest twoja wiedza co do tego, do jakiego stopnia można coś takiego zrobić, bo ten człowiek, ten prelegent na B-Side Security pokazywał połączenie iluś tam portfeli i transakcji między nimi z adresami bitcoinów, które jakiś czas temu właśnie zostały przejęte przez FBI, przez właśnie zamknięcie jednego z black marketów, tak? W jakim, do jakiego stopnia ci panowie będą w stanie łączyć kropki, no, w tym, jak się wydaje, jeszcze bezpiecznym sposobie wymiany kryptowalut?
Tak, to ja ciebie się zapytam, no, w interesie tutaj też ogółu słuchaczy, ile wynosi liczba twoich pytań, a słuchaczy się zapytam, dajcie znać jakimś kanałem, tutaj na przykład napiszę wiadomość na Skype, jeżeli wy także chcecie zadzwonić, bo chciałbym zdążyć was też odebrać, więc blacha, ile jest twoich pytań, żebyśmy tak mogli po prostu rozsądnie to rozplanować.
Oprócz tego, które zadałem, będzie jeszcze jedno i bardziej takie natury ogólnej.
Okej. Okay. No to w takim razie odpowiem o tych kryptowalutach. Więc Bitcoin oczywiście jest pseudoanonimowy, czyli pełen wykaz transakcji, które się odbyły, łącznie z tym, z którego adresu na który i ile było przelewane, jest od początku historii Bitcoina jawny. I to bywa czasem zaleta, jeżeli chcemy na przykład się wyspowiadać, bo zmusza nas do tego, grożąc inaczej zamknięciem nas w więzieniu, gdzie staną się nam te być może straszne rzeczy, o których potrzeba mówił. No, jeżeli chcemy całkiem przekonać, powiedzmy, jakieś organy, że powiedzieliśmy już im wszystko, co wiemy, no to możemy to zrobić. Natomiast pseudonimowość polega na tym, że te numery konta, no to są nasze klucze publiczne i o ile nie powiązaliśmy ich ze sobą, to znaczy nie ogłosiliśmy światu czy też komuś, że dany klucz publiczny należy do nas, to jest tylko numerek jakiś. On nas sam w sobie nie identyfikuje. Natomiast jeżeli ktoś na przykład zna już nasz numerek, jeżeli to jest jakiś adres Bitcoin, na który wiadomo, ktoś wie o tym, no bo ktoś nam, podaliśmy by go komuś, żeby ktoś nam przelał na niego Bitcoiny, no a ten ktoś nam powiedział, że to jest nasz, znaczy ktoś powiedział komuś, służbom na przykład, czy całemu światu, że nam przelewał na ten adres, w związku z tym ten adres jest nasz, a potem chcemy zgubić ten ślad, tak? Czyli zrobić coś z tymi pieniędzmi takiego, co by niekoniecznie dobrze było, żeby ktokolwiek, czy zwłaszcza służby, wiedziały, no to możemy skorzystać z transakcji, czy to coin join, czyli jakby kilka transakcji się umówić z innymi, że razem wpłacamy i razem wypłacamy sobie, czy innym, łączymy jakby wiele transakcji bitcoinowych w jedną, bo to się da zrobić. Transakcja bitcoinowa to nie jest tylko, że od kogo do kogo i ile, ale jest tam też taki język skryptowy mający pewne, no nie wszystkie możliwości, co taki pełny język programowania, ale jest to język programowania mający pewne możliwości takie skryptowe, między innymi transakcje o wielu nadawcach, wielu odbiorcach. Jak również możemy użyć usługi, które tam małą prowizję jej dać, takie usługi są, nazywają się one pralnie bitcoinów, czy też miksery. No i jest też oczywiście trzecia możliwość. Można za te bitcoiny kupić jakąś inną walutę, kryptowalutę w szczególności, na przykład jakąś taką totalnie anonimową jak Monero czy Zcash. Po czym za tą kryptowalutę, jeżeli potrzebujemy w bitcoinach dalej płacić, bo możemy w tej walucie też, jeżeli ktoś ją akceptuje, możemy zamienić z powrotem na bitcoiny na zupełnie innym adresie, bez żadnego powiązania tamtą walutę na bitcoiny z powrotem w drugą stronę. Więc takie tutaj bym sugerował rozwiązania. Tak można te wszystkie metadane, których oczywiście w blockchainie jest mnóstwo. Blockchain to jest, są właściwie prawie same metadane. Tam dane same, zależy co traktować tutaj jako dane. Jeżeli dane traktować jako kto, do kogo i ile, no to cała reszta, czyli kiedy, czyli pod jakimi warunkami, tak, no w którym bloku, to są metadane.
Chciałbym tutaj jednak jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, która praktycznie może zrujnować wszystkie metody, które opisałeś, mianowicie to, że co też jest metadaną, tak z punktu widzenia naszego ISP, że jeżeli przykładowo wysyłamy transakcje z naszego, czy używając właśnie jakiegoś zewnętrznego portfela, czy czegoś takiego i w tym samym momencie jesteśmy z naszego komputera zalogowani na Facebooku, do naszego normalnego konta, może się okazać, że nasze służby bardzo szybko będą w stanie to wykryć i podejrzewam, że metoda, o której mówił Jacek, polegała właśnie na takiej porównawczej analizie, że jeżeli coś poszło z tego adresu, no to co się dokładnie jeszcze działo mniej więcej w tych okolicach sieci, skąd to, sieci internetowej, skąd to poszło, żeby, jak bo tutaj mówimy, Jacku, o tym, że ta metoda, jeżeli dobrze rozumiem, pozwalała na powiązanie adresu Bitcoin z fizyczną tożsamością osoby, tak?
Nie, takich możliwości człowiek, o którym wspominałem, nie pokazywał. Natomiast pokazywał, jakby to powiedzieć, pokazywał pewien proces, tak? Pokazywał pewną ścieżkę i że z tej ścieżki prawdopodobnie gdzieś w przyszłości będzie można wywnioskować bardzo dużo, tak? Już można wywnioskować z tego dużo, tak? A w przyszłości będzie można wywnioskować jeszcze więcej, tak? Ja tutaj nie powiedziałem, że da się konkretnie z imienia i nazwiska. Natomiast no, myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę, że to już jest taki pierwszy krok, tak? To już jest taki pierwszy krok, kiedy w tym takim stosunkowo nowym świecie służby nauczyły się łączyć pewne kropki, tak? Łączyć pewne kropki i jakby to powiedzieć, no kojarzyć ileś tam adresów, być może w przyszłości różnych rodzajów kryptowalut, kojarzyć z jednym konkretnym adresem i analizować, co się wtedy stało. Tak jak mówiłeś w innym kontekście, tak samo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że w przyszłości też służby na podstawie takiej analizy z samego systemu bloków będą w stanie analizować na przykład połączenia do giełd kryptowalutowych, które odbywały się w podobnym czasie, co konkretne transakcje. No ja myślę, że tutaj ryzyko jest spore, bo to gdzieś tam może się skończyć totalnym odkryciem czegoś, co jak Bajt powiedział, jak na razie jeszcze jest takie no pseudoanonimowe, tak?
To znaczy tak, wiesz co, jak dla mnie przyszłość zaczęła się mniej więcej w okolicach roku 2007. Mam jeszcze dwa przykłady fuck-upów, ale to będę je później omawiał, gdzie właśnie może nie do końca, jeżeli chodzi o bitcoiny, ale dowolna usługa, z jakiej korzystacie w sieci, może sprowadzić na was naprawdę jakiekolwiek tylko służby, jakie tylko będziecie chcieli i dwie konkretne osoby, które dzięki temu siedzą, ale o tym później.
Tutaj Trąba Slonia na czacie napisał już jakiś czas temu, że matka Madzi w ten sposób wpadła, szukała informacji o odszkodowaniach za śmierć dziecka. No i potem ją namierzyli. No ja pozwolę sobie jednak być prowadzącym i jedną rzecz dopowiedzieć do tego, co była mowa przy okazji twojego poprzedniego pytania. Mianowicie także, jeżeli piszemy, czy to na Facebooku jakieś wpisy, czy nawet wiadomości prywatne, czy też wyszukujemy w Google, wpisujemy hasło jakieś do wyszukiwarki, wówczas dostaje taki serwis nie tylko to, cośmy wpisali, ten tekst, ale też wszystko, cośmy pisali po drodze, czyli usunęliśmy, na przykład poprawiliśmy, skasowaliśmy, jak również ważne metadane, odstępy czasowe między naciśnięciami klawiszy kolejnych. I to, ile nam zajmuje przeniesienie się palca wzroku, jeżeli piszemy bezwzrokowo, czy bezwzrokowo, jeżeli piszemy, no to mniej nam zajmuje między jednym a drugim klawiszem i tak dalej. To jest pewien wzorzec, który no nie za każdym razem to jest dokładnie taki, tyle samo czasu, ale pewne stosunki, pewne odstępy są charakterystyczne dla nas, pozwalają nas rozpoznać po tym, jak piszemy. I w związku z tym są programy, które to anonimizują, które wprowadzają tam czynnik losowości, natomiast chipy, które generują tę losowość, też są według jakiegoś algorytmu i oni są w stanie brać na to poprawkę. W związku z tym warto, no ja kiedyś na pewnej konferencji informatycznej, nie wykładając tam, tylko po prostu w ramach dyskusji po jednym z wykładów, no, zebrałem brawa mimo niebycia prelegentem, sugerując, żeby napisać otwarto źródłowy sterownik klawiatury, który by sam z siebie, można by uruchomić w nim taką opcję, żeby wszystkie nasze rzeczy, które piszemy, jakieś milisekundowe, losowe, autentycznie losowe, oparte na jakimś oczywiście sprzętowym źródle losowości, ale przepuszczone przez jakiś taki wzmacniacz losowości, bo są takie, to jest w algorytmice zbadany temat, zresztą dynamicznie dynamicznie się w ostatnich latach rozwijający dział kryptologii, tak można powiedzieć, i algorytmiki, to na styku tych dwóch dziedzin, to ja można by wykorzystać.
A ja zaś współcześnie chciałbym polecić, jeżeli handlujecie uranem, wyłączcie JavaScript w przeglądarce. I to też wystarczy. W dużej mierze naprawdę wystarczy.
Tak. Chociaż twórcy obecnych standardów już wersji HTML-a, który już nie jest tym HTML-em, jak kiedyś mówiłem w odcinku, co początkowo, już jest czymś całkiem innym, to już mówią wprost, że strona bez przeglądarki to my raczej nie wspieramy, tak? To znaczy nie koncentrujemy się na tym, żeby wygodnie można było tworzyć strony i używać jako użytkownik stron bez włączonych skryptów. Natomiast przejdźmy do pytania ostatniego twojego blacha.
Pytanie ostatnie wiąże się z białkiem, z czynnikiem ludzkim. Znaczy, jeżeli któryś z was, ty Bajtiterze albo ty Potrzebo, w przyszłości mielibyście zamiar zostać terrorystą, tak? To pomijając te wszystkie aspekty techniczne, to w momencie, kiedy mielibyście, że tak powiem, wynajmować od kogoś, maszynę, kupować jakąś przestrzeń w konkretnej serwerowni, to w jaki sposób, zaraz też wyjaśnię dokładnie, o co mi chodzi, to w jaki sposób byście dobierali lokalizację, czyli to miejsce, w którym to ma stać. No bo jedną rzeczą jest to, że są jakieś tam metadane. My jesteśmy w stanie do pewnego stopnia się, że tak powiem, przed nimi zabezpieczyć, żeby ktoś ich nie wyciągnął. Albo jesteśmy w stanie je usunąć, ale druga rzecz to jest nadgorliwość administratora. To jest ta nadgorliwość tego grubasa, który siedzi po drugiej stronie, tak? I on albo może wyczyścić nasz storage, tak? Jeżeli jest jakimś tam, nie wiem, dajmy na to Turkiem czy Hindusem, tak? I generalnie zlać temat, jeżeli przyjdzie do niego takie zgłoszenie, że tutaj taka i taka instancja to jest jakiś problem dla naszej firmy i trzeba się tego pozbyć. Albo może sobie gdzieś tam na boku zrobić backup i zacząć z tym grzebać, tak? Zacząć z tym grzebać i sprawić nam więcej problemów niż byśmy sobie tego życzyli. Gdzie waszym zdaniem szukać lokalizacji, szukać serwerowni, szukać data center, w których nie będzie, że tak powiem, upierdliwych administratorów z przerostem ambicji? To może dziwne pytanie, ale gdzie szukać głupich ludzi, którzy nie będą zainteresowaniami, którzy nie będą zainteresowani właśnie tymi poszlakami, którymi gdzieś tam nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, no tak czy inaczej będziemy zostawiać po sobie. Dziękuję bardzo, zostawiam was z tym pytaniem i zachęcam do dzwonienia. Do usłyszenia, cześć. No,
dzięki ci wielkie, trzymaj się, cześć.
Ja powiem tyle może na wstępie krótko, że to nie jest kwestia głupoty, tylko etyki. Po prostu tacy ludzie nie powinni być głupi, bo im bardziej są głupi, tym większa szansa, że popełnią z głupoty jakiś błąd, zupełnie nie mając złych intencji. Natomiast po prostu powinniśmy nie znać pewnych danych, świadomie nie zaglądać do pewnych rzeczy. No, ja na przykład mam taki nawyk w ramach swojej etyki zawodowej, że gdy ktoś wpisuje hasło, to ja odwracam wzrok. To jest już odruch wręcz w moim przypadku.
Kwestia przyzwoitości, tak, jeżeli ktoś się przy tobie przebiera, bo tam nie wiem, kto, coś go pochlapało, czy się pomoczył, to też odwracasz wzrok. No ale tutaj pytanie dość konkretne. Ja bym to posadził u swojej babci w Pawlaczu prawdopodobnie. I to nie ze względu na naiwność czy coś takiego, tylko bardziej ze względu na to, że z jednej strony im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, tak? I jeżeli jesteś dyrektorem takiego data center i przyjdzie do ciebie prokuratura, która powie, dobra, tutaj proszę mi, tylko proszę, broń Boże, nie wyłączać tego komputera, który jest w tym raku, no to co taka osoba zrobi? Przecież nie będzie tutaj ryzykowała kariery w więzieniu tylko i wyłącznie po to, żeby ukryć twój sklep z uranem, prawda? Więc moi drodzy, jeżeli handlujecie uranem, to przede wszystkim być jak najbardziej niezależnym od kogokolwiek, zawsze będziemy tam zależni od prowajdera czy czegoś takiego. Być może wynajęcie prowajdera na słupa będzie odrobinkę tutaj rozwiązaniem. Częste zmienianie tej lokalizacji. No ale przede wszystkim pamiętajcie, że to nie te osoby, te podmioty, od których zależymy, one nie będą za nas tutaj klękały i rozrywały koszuli niczym Rejtan w obronie naszej niepodległości, naszego serwera. Jako przykład tutaj współcześnie, słuchajcie, kolumbijscy przemytnicy kokainy mają sieć komórkową zbudowaną przez samych siebie. Mają własne wieże, własne BTS-y i własną sieć komórkową, do której nikt inny nie może się zalogować i nikt ich tam nie będzie podsłuchiwał. Zbudowali własną infrastrukturę, więc no i tutaj po raz kolejny, jeżeli robimy coś dziwnego, no to czy my musimy być wcale podpięci do internetu, czy może tutaj może od czasu do czasu po prostu niech ktoś tam podejdzie, przełoży wajchę i tak dalej. I to też ma dwie strony medalu, bo przykładowo, jeżeli mamy u komorników komputery, które mają dostęp do bazy danych PESEL, do rządowej bazy danych PESEL, takie komputery nie mają prawa być podłączone do internetu fizycznie. To się nie może zdarzyć, muszą spełniać odpowiednie warunki, także jak najbardziej poodcinać wszystkie możliwe point of failures i sprawić, żeby nie było ryzyka, że no, jak najmniej tych zależności zwyczajnie pozwoli nam spać stosunkowo spokojnie. Natomiast słuchajcie, jeżeli chcecie, nie wiem, wrzucić zdjęcie i mieć pewność, że będziecie w 100% anonimowi, to jest tylko jedna metoda. Nie wrzucajcie.
Tak, do tego jeszcze dojdziemy, natomiast powiedz teraz może o tych dwóch fuck-upach, o których miałeś zamiar. A w międzyczasie może ktoś zadzwoni.
Tak, tutaj nie wiem, czy pamiętacie, w 2011 roku internet zafojowała pewna aktywistyczna grupa Lulstek, która miała bardzo ciekawą politykę, ponieważ oni nie atakowali po to, żeby na kimś wymusić okup, czy żeby zdobyć jakieś pieniądze. Oni się ładowali i oni wyciągali dane i wrzucali te dane publicznie i tak dalej, i tak dalej. W końcu po dość poważnej akcji Antisec, która miała na celu która zachęcała hakerów na całym świecie do tego, żeby włamywać się do swoich nawet lokalnych urzędów gminy, żeby wyciągnąć od nich jakikolwiek papier i rzucić zwyczajnie publicznie. Lulsek był oczywiście mocno nacechowany politycznie, zwraca uwagę na pewne istotne sytuacje w Stanach Zjednoczonych, takie jak nierówność rasowa pod kątem prawa karnego. No i tutaj faktycznie operacja Antisec zwróciła bardzo dużą uwagę służb i zatrzymano przede wszystkim lidera organizacji Lulsec o ksywce Sabu i 10 innych osobach, które stanowiły trzon tej bojówki no, cyberterrorystycznej, mogę powiedzieć. Natomiast jedna osoba, która co prawda była dość luźno związana z Lulsec, przede wszystkim Sabu rozprął się tylko i wyłącznie dlatego, to koleś bodajże w momencie zatrzymania miał 29 lat, jeżeli mnie pamięć nie myli, no i FBI zagroziło mu tym, że jeżeli nie rozpruje się i nie zdradzi swoich współpracowników, to wówczas jego dzieci trafią do przytułka, co niestety nie było zgodne z prawdą, ale było wystarczające, żeby go tutaj podważyć, no i między innymi były...
Niestety było niezgodne.
No, ale to temat na inną audycję, tak? No, akurat z Lulsec jestem bardzo, że tak powiem, ideologicznie związany. Natomiast był jeden przypadek, w którym za chwilę może mi się uda znać, gdzie próbowano właśnie ustalić tożsamość jednego z sympatyków Lulsec, który bardzo dużo dla nich robił, który nie był formalnie z nimi związany, no ale robił, że tak powiem, swoją robotę i porównano jego aktywność w internecie, w tych wszystkich darknetach, na tych wszystkich troll kontach, na lewych kontach, na 7 tożsamościach, z których korzystał, z jego właśnie taką codzienną aktywnością internetową. I przykładowo właśnie określono jego pory snu, Znaleziono, analizowano też, które telefony komórkowe są całkowicie pasywne podczas, w tych samych godzinach, kiedy, które były pasywne w tych samych godzinach, kiedy owa osoba była tam, nie była aktywna w sieci. No i na tej podstawie niestety udało się ustalić tożsamość tej osoby. A druga rzecz, mi się wydaje, że chyba to przytaczałem w poprzedniej audycji, ale na wszelki wypadek jeszcze raz przytoczę, z naszego rodzimego Poletka, kiedy to parę lat temu mieliśmy sytuację, gdzie jakiś gówniarz wpadł na genialny pomysł, żeby zacząć rozsyłać maile do różnych instytucji o tym, że tam jest bomba. Więc niewiele myśląc, prokuratura zapytała wszystkich providerów w Polsce, kto się łączył z siecią Toro o godzinie 4:16 tego i tego dnia. I po tym, jak się faktycznie wzięli, bo to trwało z 2 tygodnie. To była naprawdę chora akcja do tego stopnia, że nawet mediom zabroniono o tym mówić. Natomiast po tym, jak się do tego poważnie wzięli, no to nie minęło kilka godzin, nim ta osoba została ujęta. Dlatego, no właśnie, wiesz, to, co chcę przekazać pod tym względem w tych historiach, to jest to, że nawet nasz wzorzec snu może się okazać metadaną dla jakiegoś agenta gdzieś tam, który będzie nas tutaj przeglądał, który będzie nas skanował.
No tak, to jak najbardziej jest historia. Też ją czytałem, też znam Lulcek. No może nie aż tak w szczegółach jak ty o tym, że zagrozili mu taką właśnie rzeczą, którą państwo coraz bardziej robi, czyli nasze dzieci no, już nie są nasze, tylko państwa. My jesteśmy tylko, no tak jak to nie suka decyduje o szczeniętach, tak samo nasi panowie, a nie my decydujemy o naszych dzieciach w coraz większym stopniu. Natomiast powiedz też drugi, no mam nadzieję, że będzie równie ciekawy.
Wiesz co, jeszcze jedną historię, myślę, że już tak, powinienem, tak, będę już ją mógł przytoczyć, ponieważ, że tak powiem, okres lojalki już minął od czasu, kiedy to się zdarzyło. Jakiś czas temu był pewien serwis w internecie, który restreamował telewizję, płatną telewizję, kanały typu HBO, Canal Plus i tak dalej. Coś, co jest bardzo, naprawdę nieźle płatne w naszej telewizji kablowej. No i oczywiście wszyscy operatorzy kablówek byli, że tak powiem, troszkę zirytowani, no bo tracili na tym bardzo konkretne pieniądze, już nie mówiąc oczywiście o dostawcach tego sygnału. Został przeprowadzony kilkunastodniowy eksperyment, gdzie na samym początku przeprowadzono tak, że mamy tam kilku dostawców telewizji, kilkunastu dostawców, powiedzmy, tych głównych, czyli tam Vectra, Multimedia i tak dalej, którzy tę telewizję cyfrową do nas dostarczają. No a to był sygnał w jakości HD, więc wiedzieliśmy, że to jest sygnał telewizyjny. I podczas pierwszego podejścia, w ciągu nocy około godziny 3-4, każdy z dostawców wyłączył dźwięk na jednym z kanałów na sekundę w bardzo określonej ramce czasowej. To było praktycznie niezauważalne dla odbiorcy, nawet jeżeli byś miał wtedy włączony telewizor, nie zauważyłbyś tego, nie zwróciłbyś na to uwagi, zniknął dźwięk na sekundę. Później nagrania z tego serwisu webowego zostały przeanalizowane, zweryfikowano, że osoba, która restreamuje to na internet, znajduje się w sieci X. I później przez kilka dni, właśnie po nocach, wyłączano dźwięk na różnych kanałach, właśnie w ciągu nocy, żeby mniej osób się zorientowało, na sekundę u każdego abonenta z osobna. Dzięki czemu udało się namierzyć młodego chłopaka z Gdańska, który stał za tym serwisem. Mam nadzieję, że ci wygodnie w więzieniu.
No, też mam nadzieję, że możliwie krótko tam posiedzi. W każdym razie, to co już zapowiadałeś, no myślę, że jako ekspert też spodziewasz się pewnych pytań i tego jak najbardziej też się spodziewałeś, już to mówiłeś, że no, czas na pytanie fundamentalne, to znaczy, bo opisujemy jak to działa, jak można wpaść, jeżeli się nie wie jak to działa, natomiast jak się wie jak to działa, no to coś z tym warto zrobić. Czyli na przykład przed publikacją takiego zdjęcia czy innego dokumentu upewnić się, na przykład z Microsoft Office'a czy z LibreOffice'a, że w nim tych metadanych, które nie chcemy, to nie będzie. No, w jaki sposób, mając właśnie jakieś dane, jakiś dokument czy obraz, grafikę, zdjęcie, wideo, nagranie, gdzie metadane są, doprowadzić do tego, żeby ich nie było, czy też żeby były zafałszowane, a te, które opcjonalnie mogą być, a wcale nie muszą, to po prostu wyczyścić.
Tak, takim podstawowym narzędziem, który jest, można powiedzieć, takim scyzorykiem szwajcarskim, z którego sam prywatnie korzystam i polecam wam wszystkim, jest ExifTool, czyli narzędzie, które potrafi odczytywać i zapisywać metadane, a jego cechą szczególną jest to, że sobie radzi z naprawdę absolutnie wszystkimi możliwymi formatami, od plików Worda, przez pliki wideo, przez pliki graficzne, nawet przez jakieś pliki, o których nigdy wcześniej nie słyszałem i nigdy później o nich nie usłyszę. Też z bardzo łatwą opcją, żeby to wszystko zaorać. Także ExifTool jest też wersja pod Windowsa, z tego co wiem. Jest też wersja pod Linuxa, także to jest taki, taka można powiedzieć, taka, to, taki, no, no nie wiem, no jak dla mnie to jest absolutny top. Oprócz tego, jeżeli chodzi jeszcze o czyszczenie, to tutaj wrzucę linka do... Jeszcze wrzucę tutaj linka na czata Nocnego, Radia, Metadata Anonymization Toolkit, który nie przyglądałem mu się, bo już trafiłem na swój sweet spot w postaci ExifTool'a, ale również jak najbardziej dawam te możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o takie podstawowe metadane, z którymi najczęściej wszyscy mamy do czynienia, czyli metadane plików graficznych, które też możemy sobie podejrzeć, jeżeli chodzi o analizowanie zdjęć gdzieś z internetu, ściągniętych i tak dalej. ExifTool, Jeffrey Image Metadata Viewer, który pozwala nam na zobaczenie tych wszystkich metadanych, wrzucenie tam obrazka i przeanalizowanie, co tak naprawdę siedzi w środku.
A powiedz, czy polecasz jakiekolwiek narzędzia online, które służą do usuwania metadanych?
No nie, ponieważ jeżeli korzystamy z narzędzia online do usuwania metadanych, to zostawiamy u naszego prowajdera metadane, że korzystaliśmy z narzędzia do usuwania metadanych i przesłaliśmy 24,1 KB do narzędzia do metadanych i później ten dokładnie plik, który ma dokładnie taką samą długość. Nagle się pojawia w internecie na stronie i jest to zdjęcie z bronią, którą próbujemy sprzedać. No i się nagle okazuje, że dość łatwo można to później zweryfikować. Jeżeli jeszcze, i tutaj jeszcze jedna istotna rzecz, jeżeli chcecie faktycznie ukryć swój tyłek przed prowajderami, to przede wszystkim usługi VPN, gdzie dla naszego prowajdera to wygląda jak jeden tylko i wyłącznie jeden strumień płynący tylko do jednego serwera, gdzie nie wiadomo co jest w środku, no ale to nie jest istotne dla metadanych, ale to jest bardzo, bardzo dużo danych przesłanych, dajmy na to od 21 do 23, no i nikt nie wie co tam tak naprawdę zostało przesłane, nie wiadomo z jakim serwerem się łączyliśmy i jeżeli mamy dobrego dostawcę VPN-a, prywatnie korzystam z Tiger VPN-a, ponieważ mam tam subskrypcję Lifetime, natomiast jeżeli chcecie zająć się sprzedażą uranu, no to BlackVPN.com będzie najlepszym rozwiązaniem.
Tak, również musimy jakoś ufać samej tej usłudze, operatorowi tej usługi online, jeżeli byśmy chcieli z tego korzystać. To dotyczy wszystkiego, i metadanych, i jakichkolwiek innych rzeczy, no bo wiesz, skąd wiemy, że tutaj... oni sami nie będą tego składować i wykorzystywać.
Tak, tutaj taką szybką dygresję tylko zrobię, ponieważ większość wielu tych dostawców VPN mówi, nie przechowujemy żadnych logów, nie, tutaj absolutnie nie mamy żadnych logów, natomiast BlackVPN ma w swoim privacy statement, że tak, przechowują logi przez 7 dni i udostępnimy je służbom, jeżeli złożą poprawny wniosek do sądu w Hongkongu.
W całej naszej historii nie Warrant Canary?
Zdarzyło się. Wiesz co, musiałbym to sprawdzić. A i wiesz, i dalej jest podpis. W całej historii naszej firmy nie zdarzyło się, żeby ktoś złożył poprawny wniosek do sądu w Hongkongu.
No, no właśnie Hongkong jest dobrą jurysdykcją pod tym względem, bo mało kto potrafi właśnie tam się mało kto w ogóle się porwie z taką motyką na słońce, żeby tam się sądzić. No, tylko takie większe podmioty naprawdę już. Natomiast też, no to tak bardziej pod kątem, bo wiadomo, że u siebie tego ExifTool'a czy coś innego najlepiej zainstalować, natomiast jak się jest gdzie indziej i coś trzeba wrzucić szybko gdzie do internetu, na przykład gdzie się nie ma swojego komputera czy coś, no to narzędzie online może być przydatne. Natomiast może być przydatne też dużo prostsza rzecz, która no nie przed wszystkim nas ochroni, ale przynajmniej w podstawowym zakresie jakimś nam tutaj da ochronę. Mianowicie możemy taki, czy to obrazek w programie graficznym, czy dokument taki biurowy w pakiecie biurowym otworzyć, zaznaczyć całość, skopiować, utworzyć nowy, wkleić. Dane są te same, metadane są nowo wygenerowane. Oczywiście one świadczą o tym, na jakim sprzęcie, pod jakim użytkownikiem i tak dalej, być może to wszystko tam będzie, tak? No ale już metadane w większości takiej operacji kopiowania i wklejania nie przeżywają.
No dokładnie tak. Tutaj jeszcze jednak chciałbym zaznaczyć, że sam fakt braku istnienia metadanych też jest metadaną i to może zostać właśnie wykorzystane, to co mówiłem wcześniej, gdzie nazwa pliku JPEG mogła być tą metadaną i jeżeli będziemy właśnie namiętnie usuwać to wszystko, te wszystkie metadane, może się okazać, że jakiś sprytny agent stwierdzi, no to w takim razie przyjrzymy się innym detalom, takim właśnie jak niedoskonałości matrycy, czy niedoskonałości naszego obiektywu i zacznie zwracać na to uwagę, więc jeżeli robimy coś naprawdę brzydkiego, to warto też się zastanowić nad tym, żeby nie usuwać tych metadanych od początku do końca, tylko żeby podłożyć je całkowicie lewe. No ale to już, że tak powiem, stawiam do własnej analizy, bo to jest wyższa szkoła jazdy. Jeżeli ktokolwiek mnie zrozumiał, to będzie wiedział, o co chodzi.
Kiedyś też sprawozdanie finansowe roczne Microsoftu dość takim zaskakującym odkryciem, które dziennikarze opublikowali, było to, że ktoś z nich, czy być może z jakiegoś informatycznej załogi którejś z redakcji, odkrył, że to sprawozdanie Microsoftu było sporządzane no, nie pod systemem Microsoftu bynajmniej, tylko właśnie na komputerze firmy Apple pod bodajże Office'em 98. Jeżeli sądzicie, że taki nie istnieje, to owszem istnieje, bo ty jako użytkownik właśnie takich urządzeń pewnie wiesz. Pod tak. PC-ty, pod Windows był 97, Office, a następny 2000, natomiast często właśnie rok później był numerek Office'a wydawany właśnie na ten system.
Jedna z prezentacji, jeden z filmików reklamowych Samsunga Galaxy S6 kilka lat temu okazało się, że została zmontowana w programie iMovie na platformie Apple, więc to też odrobinkę o tym mówi. Zresztą sam kiedyś się miałem przyjemność na jednej z konferencji spotkać się z osobą, która no, że tak powiem, w polskim Samsungu jest dość wysoko i powiem szczerze, kiedy owa osoba wyjęła iPhone'a 5 z kieszeni, to naprawdę miałem niezły ubaw.
Tak, to powiedzmy sobie, że jest taka jeszcze technika umieszczania danych w danych, na przykład steganografia, czyli że jakiś malutki obrazek w jakimś rogu czy w jakimś określonym miejscu, którego służebne też są na przykład tak jakby kluczem, hasłem są, musimy wiedzieć gdzie to jest i pod jakim kątem obrócone, czy być może jak rozciągnięte, jak przekształcone, ale możemy ukryć właściwe dane gdzieś tam w rogu jakiegoś wydruku czy jakiegoś obrazka umieszczonego w internecie, że obrazek jest kota na przykład, a jakiś przepis na bombę jest gdzieś tam w rogu, czy w jakichś określonych współrzędnych tego obrazka, odrzucony, przekształcony i ktoś, kto to wie, jest w stanie go z tego odczytać. Natomiast no, dzięki informatyce, dzięki algorytmom można bardziej coś ukryć, nie? Bo takie rzeczy robiono już oczywiście na mikrofilmach dawno temu, natomiast dzisiaj można dużo bardziej przekształcić, dużo bardziej zaszyć w obrazie jakiś znak wodny i zrobić to w taki sposób, że to jest odporne nawet na rozmycia, na jakieś przekształcenia, że to jest sposób, w jaki ta dodatkowa informacja została naniesiona, no nie zmienia odbioru, tak? To jest ten sam, jeżeli to był dźwięk, czy wideo, czy obraz, to jest dla naszego oka, dla naszych zmysłów dalej to samo. Różnice są takie w jakimś tam szumie, powiedzmy, tak? A nasz gołe oko dwóch obrazków nie rozróżniemy, że jeden zawiera jakieś dodatkowe informacje, a drugi nie. A tam jest cała dana, cały plik wykonywalny, czy cały drugi obrazek, czy cały jakiś dźwięk zapisany. I nawet jeżeli go spróbujemy wyeliminować przez jakieś rozmycie gaussowskie, czy coś innego, to da się to tak zrobić. Są takie algorytmy, które zaszywają dodatkowe informacje w sposób, który jest w stanie przeżyć takie transformacje. To może być na przykład oznaczenie o pochodzeniu, o tym, że dane dzieło jest pokryte prawami autorskimi.
To znaczy tak, ale steganografia akurat wydaje mi się w ogóle tematem na zupełnie osobną audycję, ponieważ steganografia jest to dział, który polega na ukryciu danych w danych, gdzie ukrywamy to, że w tych danych znajduje się coś jeszcze, czyli coś właśnie na zasadzie metadanych, tylko że używamy pewnego właśnie, czy to obrazka, czy to pliku dźwiękowego jako kontenera. No i jednym z takich moich ulubionych, nie powiem, żebym z niego korzystał i się w ogóle do tego nie przyznam, i panie prokuratorze, proszę tutaj do mnie nie patrzeć tak mocno. Natomiast jednym z ciekawszych rozwiązań jest wykorzystanie standardu FLAC, wysokiej, no bezstratnej kompresji plików audio, że jeżeli otworzymy sobie spektrum tego pliku audio, no to z jednej strony możemy tam sobie określić zera, jedynki, no i dużo więcej liczb, a nawet jesteśmy w takim spektrum w stanie zachować zwyczajny tekst, że jeżeli sobie podejrzymy, otworzymy plik WAVE czy FLAC w Audacity, zobaczymy sobie właśnie spektrum, to wówczas nam się ukaże ukryta treść, która istotnie, jak mówisz, jest niesłyszalna dla naszego ucha, jest niedostrzegalna dla naszego oka w przypadku obrazu, natomiast no niestety w przypadku komputerów można to bardzo łatwo wykryć, ponieważ możemy nawet obliczyć sumę kontrolną, czyli taki unikalny wzorzec, unikalną liczbę dla danego pliku. I możemy bardzo łatwo stwierdzić, że w tym pliku jeszcze coś więcej jest.
Ale jeżeli w ogóle mamy oryginał, tak?
Tak, jeżeli mamy oryginał, tak, natomiast wiesz, jeżeli mamy zdjęcie kota i wrzucimy je w wyszukiwanie Google Grafika, no to wtedy bardzo szybko prawdopodobnie znajdziemy źródło tego zdjęcia kota, no i może się okazać, że te pliki się jednak odrobinkę różnią, natomiast nawet jeżeli zauważymy, którymi pikselami się ten kotek różni, to zanim zrozumiemy, w jaki sposób zostało to zakodowane, no to mogą minąć lata.
To może po prostu Facebook skompresował, a może po prostu tego obrazka nie ma nigdzie w internecie. Może po prostu zostało to przesłane po to, żebyśmy my to na przykład rzucili, a ktoś inny posługuje się nami, żebyśmy przekazali zupełnie inną informację. Ale mówię o tym w kontekście metadanych, dlatego że to może być nie jakaś komunikacja tajna przez dodanie tego ukrytego komunikatu, który zupełnie jest niezwiązany. To może być właśnie komunikat związany, mogą to być metadane. No i podałem przykład, do którego to jest często wykorzystywane, na przykład właśnie do dodawania informacji, że dane dzieło, dźwięk, obraz, wideo ma właściciela praw własności intelektualnej, tak zwanej, właśnie do
tak,
tego. I tutaj można, tutaj są, były sposoby, na przykład YouTube automatycznie wykrywa, że publikujemy coś, co jest nie nasze, że jakiś fragment wideo, czy obrazek, czy dźwięk także jest w tle, nawet jeżeli to jest w tle fragment, a ludzie na tym mówią, tak, jeżeli to jest zmiksowane z czymś innym, to i tak YouTube ma algorytmy będące w stanie to wykrywać, no i może potem właściciel takiego kanału, który to opublikuje takie wideo, mieć problemy. I kiedyś to szło dość łatwo obchodzić, kiedyś wystarczyło nawet po prostu odwrócić wideo z prawa na lewo. Co prawda wtedy ludzie będą sobie podawać lewe ręce zamiast prawych, ludzie leworęczni staną się praworęczni i tak dalej, napisy się odwrócą, ale jeżeli nie ma dużo takich rzeczy, jeżeli to są na przykład jakaś konferencja, gadające głowy, to spokojnie można takie rzeczy zrobić. I kiedyś robiono, no, natomiast później trzeba było przeukosować, zmienić na czarno-białe, tak? A teraz już nawet takie rzeczy nie pomagają. Bez totalnego pogorszenia jakości, no to już bardzo dużo jest w stanie wykryć samego podobieństwa, bez żadnych metadanych na razie. Tutaj również takie przekształcenia metadanych też są sposoby takie zaszywania z tego graficznego dodatkowych danych, które mogą być metadanymi, na przykład właśnie o prawach własności intelektualnej, że nawet takie operacje nie spowodują, że one się staną nieczytelne.
Tutaj jeszcze bardziej może w ramach ciekawostki wrzucę, natomiast przypomniało mi o tym, kiedy mówiłeś o zapisaniu naszych praw autorskich. W XIX wieku bardzo popularną metodą wśród osób, które rysowały plany miast, było dodanie do swojego planu, dodanie do swojej mapki miasta ulicy, która się w tym mieście nie znajdowała, dzięki czemu, jeżeli zostało to później gdzieś skopiowane i wydane, bardzo łatwo można było zweryfikować, od kogo zostało to właśnie ukradzione, więc dodanie paru pikseli czy dodanie paru bajtów, to nie jest technologia, która została wymyślona 20 lat temu, tylko bardziej 200.
No to wobec tego, że słuchacze nie dzwonią, to będziemy się zawijać. Ja tylko jeszcze wobec tego, skoro nie własnym głosem, to tekstowo jeden ze słuchaczy zdecydował się zadać pytanie i myślę, że to właśnie będzie na koniec w związku z tym. Mianowicie Cudak na czacie pisze tak, pytanie do gościa. A co z używaniem laptopa w kawiarni i tylko jego w losowych kawiarniach w niecnych celach. Czy tak po prostu, czy dobrym rozwiązaniem jest pójść sobie dzisiaj do jednej, jutro do innej kawiarni, czy nas mogą w ten sposób jakoś powiązać, że to ta sama osoba robiła?
Zdecydowanie tak, ponieważ w większości cywilizowanych miast mamy bardzo rozbudowany monitoring miejski, w tym monitoring miejski, który wykrywa, który jest w stanie rozpoznać nasze twarze, które również później lądują jako metadane i są przetwarzane przez odpowiednie służby. Jeżeli korzystamy z jednego laptopa, to my używamy tam karty sieciowej, która ma swój adres fizyczny, która ma swój adres MAC, więc na tej podstawie jesteśmy w stanie później przyjść do takiej kawiarni ja jako agent FBI i zapytać na przykład, bardzo mi proszę pokazać tutaj Państwa router Wi-Fi, chciałbym sprawdzić, czy u Państwa się osoba z takim adresem MAC odbijała. Oprócz tego, bardzo częstym błędem, i to też jest taka jedna historia po prostu miliona wpadek, jest to, że kiedy mamy tego laptopa i idziemy sobie do losowego punktu, czy nawet robimy coś zupełnie dużo bardziej niewinnego, to mamy wówczas w naszej kieszeni telefon komórkowy, nasz telefon komórkowy, który loguje się do sieci w określonych miejscach. Znam historię z Polski, gdzie osoba została złapana i skazana na podstawie tego, on robił różne oszustwa na Allegro, miał karty prepaidowe, które tam mają swoje numery konta i tak dalej, że można zrobić na nie normalny przelew, natomiast później, żeby wypłacić z tej karty prepaidowej, to musimy sobie pójść do bankomatu. I kiedy on szedł do bankomatu, za każdym razem miał przy sobie telefon komórkowy, więc nie zajęło dużo czasu służbom, żeby sprawdzić, że dajmy na to po takich 4 czy 5 wypłatach okazało się, że tylko jeden telefon komórkowy był w zasięgu tych BTS-ów, które się znajdowały mniej więcej na tym terenie dokładnie w momencie zrealizowania tej wypłaty. I to jest wystarczające, żeby nas dorwać. Więc jeżeli robimy coś, to pamiętajmy, że korzystamy tylko i wyłącznie z jednego urządzenia, robimy tylko i wyłącznie jedną rzecz, robimy to maksymalnie anonimowo, a tak naprawdę najlepiej to sobie po prostu kupić kartę. A potem palimy urządzenie. Nie, wystarczy, bo można programowo zmienić MAC adres karty, tak? Nawet współczesne telefony komórkowe, które jest coś takiego, że jeżeli sobie wchodzimy na przykład do centrum handlowego, to i mamy włączone Wi-Fi, no to my się odbijamy od tych wszystkich sieci. No i są takie lewe hotspoty, które tylko sprawdzają, czy nasza karta wraca, tak? I na tej podstawie wiemy, że na przykład mamy tam 200 tysięcy osób, które wraca do naszego sklepu w ciągu miesiąca i współcześnie nowe Androidy nowe urządzenia Apple zwyczajnie, dopóki nie podłączą się do sieci Wi-Fi, znając hasło, to podają jakiś losowy adres MAC i udają, że ich tam nie ma. Natomiast jeżeli chcecie się bawić ze swoim laptopem, to żadnych innych urządzeń, pilnujcie kamer, zmieniajcie MAC adresy, nie wiem, no i mniej więcej tyle, tak? Natomiast jak mówię, jeżeli chcecie być całkowicie anonimowi, i tak wam się nie uda!
Tak, MAC, czyli Media Access Control, o tym już też kiedyś mówiłem, da się programowo to zmieniać w nowszych urządzeniach. Jest to numer, który identyfikuje urządzenia sieciowe, w tym i karty sieciowe wbudowane w nie, no ale można go zmieniać programowo. I służy do tego tak zasadniczo, żeby na przykład zabezpieczyć, żeby tylko niektórzy mogli się podłączyć do naszej sieci, zwłaszcza to w sieciach bezprzewodowych ma duże znaczenie. Możemy sobie skonfigurować, żeby ktoś z ulicy nawet, pomimo że jesteśmy zabezpieczeni hasłem i tak dalej, żeby nawet nie miał możliwości, nie miał tej powierzchni ataku, tylko żeby urządzenia z określonego wykazu, z określonej listy, właśnie z określonymi numerami MAC, miały możliwość połączenia się do sieci Wi-Fi u nas, do urządzeń, które tę sieć rozgłaszają. Tak, więc zadzwonił jeszcze na koniec, jeszcze będzie jedno pytanie w związku z tym, Jacek Welblacha po raz drugi, więc cześć Jacku i przejdź od razu do pytania. Jacku, czy jesteś z nami? Nie ma go z nami. Wobec tego będziemy kończyć, jakbyś podsumował. Czy jest coś, co jeszcze na koniec tak przewidziałeś, że chciałbyś powiedzieć?
Tak, ponieważ po historii Snowdena z 2013 roku, który pokazał nam, że NSA w dwóch potężnych serwerowniach, które naprawdę są chyba jednymi z najpotężniejszych data center na całym świecie, są przechowywane tylko i wyłącznie metadane. Oprócz tego zostały zaprojektowane przez agentów NSA swego rodzaju języki zapytań, gdzie na podstawie naturalnego języka można zapytać, znajdź mi osobę, która interesuje się bitcoinami, używa Linuxa i często wyświetla stronę kontestacja.com. I takie zapytanie może zostać przekazane do systemu NSA i na tej podstawie zostaną wyświetlone wszystkie metadane, które zostały zebrane wobec Bajta i wobec kilku pewnie innych osób. I Oczywiście, bardzo często mówi się o tym, że to całe szpiegowanie tych wszystkich służb pozwala na włączenie mikrofonu w naszej komórce, czy kamerki w naszej komórce. Słuchajcie, nie, to się nie dzieje. Dopóki nikomu nie podpadniemy, to się absolutnie nie dzieje, więc pamiętajcie, żeby, nie bez powodu mamy fajne telefony i fajne komputery, żeby z tego nie korzystać, tak? Ale jeżeli chcecie zrobić coś naprawdę dziwnego, to odseparować całkowicie to, co robimy od naszego codziennego życia, ponieważ w pewnym momencie ktoś włączy, to ten profil metadanych zaczynamy śledzić i w tym momencie zaczynamy mieć problemy, więc tą optymistyczną myślą mogę tutaj postawić kropkę i zakończyć.
Tak, pewnie tutaj masz na myśli system XKeyscore, o którym w czasach, tak, gdy Snowden ujawnił swoje informacje, to głównym tematem było Prism, natomiast ten jeszcze zaawansowańszy XKeyscore już poszlaki o nim też były, więc wśród ludzi, którzy się wgłębiali w temat, to też ten skrót XKS również od tego usłyszeli. No i to jest to, co też mówiłem, że do tego trzeba jakichś właśnie bardziej zaawansowanych algorytmów czy schematów metadanych, możliwości również wnioskowania jakiegoś takiego logicznego na podstawie różnych danych, różnych metadanych, które są z różnymi schematami zgodne, i jakichś reguł wnioskowania, silników wnioskowania, o ten reasoning Inference Engines, o tak to się po angielsku nazywa. No i tutaj to się wiąże z pewnym tematem, który bardzo lubię, czyli Semantic Web, który działa nie na jakiejś jednej bazie danych, tylko na rozproszonych z internetu rzeczach, które są z różnych źródeł, można różne metadane według schematów opisanych ontologiach razem coś wywnioskować, czego Google nie potrafi. Na przykład możemy zadać pytanie, o czyjeś metadane, tak, i powiązać kogoś z jakimiś działaniami, czy też powiązać, taki przykład często podawany to jest, że możemy w takich wyszukiwarkach ASOM wrzucić pytanie o to, o jakich białkach była powodujących, związanych z procesami rakowymi, była mowa w pracach naukowych badaczy, którzy zajmowali się też genetyką i badali jakieś określone geny u człowieka lub geny powiązane z nimi analogiczne u innych ssaków. Tak? No to Google czegoś takiego nie zrozumie, bo to już są zbyt złożone, czy zwykła wyszukiwarka, zbyt złożone predykaty, zbyt złożone są te czasowniki, powiedzmy, łączące ze sobą byty, o których tutaj mowa. One mają swoją semantykę, no i trzeba ją jednak już tutaj rozumieć. Tak samo jest w przypadku tych metadanych, jeżeli chcemy wyszukać chociażby to, co mówiłeś, czyli tego, kto się łączył ze stroną kontestacji, a przy okazji są pewne inne przesłanki, że robił rzeczy, które no, chcemy wyśledzić. No to tyle ode mnie. Podsumowanie już było. Ja przypomnę, nazywam się Byte Eater i prowadziłem ten odcinek audycji Epicentrum, bodajże 74, ale możecie to sprawdzić w metadanych, w MP3, czy na pewno. A gościem dzisiaj był Potrzeba 19. Dzięki ci za bardzo tutaj merytoryczny i fajnie przedstawiony temat.
Dzięki wielkie, do usłyszenia i zapraszam na nocnyradio.pl. Zazwyczaj w piątki wieczorem można mnie usłyszeć, a jeżeli lubicie głupawe audycje, to bardziej w poniedziałki, ale zapraszam. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.
Cześć. I wam wszystkim także dobrej nocy.